Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O małżeństwie w prawie kanonicznym. Mówi oficjał sądu biskupiego ksiądz Bogumił Kępa.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszych spotkaniach dotyczących prawnego aspektu sakramentu małżeństwa i w ogóle małżeństwa. W czasie naszej ostatniej audycji wspominałem Państwu pokrótce o różnego rodzaju formach wspólnego życia, które miały miejsce w starożytnym Rzymie i które było jakoś legalizowane przez prawo rzymskie. Pamiętacie Państwo, że poświęciłem tej kwestii trochę czasu. Dzisiaj chciałbym zająć się sprawą zgody małżeńskiej, czy też kwestią zgody małżeńskiej. Otóż, szanowni Państwo, czasem pytam ludzi, których spotykam i z którymi rozmawiam na temat małżeństwa, kiedy w sensie prawnym małżeństwo powstaje. I oni się tak głowią, zastanawiają. Wielu z nich mówi, że małżeństwo w sensie prawnym powstaje w momencie, kiedy nupturjenci, czyli narzeczeni, wypowiadają słowa przysięgi małżeńskiej. Oczywiście można by przyjąć, że także wtedy, niemniej jednak nie jest to odpowiedź do końca prawidłowa, bo kiedy wypowiadają słowa sakramentalne, czyli tą formułę sakramentu małżeństwa, wówczas zawierają małżeństwo w sensie sakramentalnym. Oczywiście do ważności tego sakramentu wypowiedzenie tych słów jest konieczne. Jest to tak zwana forma kanoniczna. Natomiast małżeństwo tak naprawdę powstaje poprzez zgodę stron, czyli dwie osoby, które są prawnie do tego zdolne, wyrażają zgodę małżeńską. Krótko mówiąc, chcą zawrzeć małżeństwo. Tej zgody nie można uzupełnić żadną ludzką władzą. Kodeks prawa kanonicznego w kanonie 1057 powiada, że zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa. Ten paragraf drugi tego kanonu jest bardzo ważny. Zwróćmy uwagę, że zgoda małżeńska wypowiadana przez mężczyznę i kobietę jest nieodwołalna i jest przyczyną sprawczą małżeństwa. Skutkiem tego jest wzajemne oddanie i wzajemne przyjęcie w celu stworzenia małżeństwa. A więc małżeństwo powstaje poprzez wypowiedzenie zgody małżeńskiej. Kodeks prawa kanonicznego używa tutaj bardzo ciekawego słowa. Małżeństwo stwarza zgoda stron. Stwarza. A zatem małżeństwo jest aktem stwórczym. Znowu możemy odnieść to do Słowa Bożego, kiedy Pan Bóg stwarza świat, kiedy stwarza człowieka, kiedy stwarza mężczyznę i kobietę, kiedy powstaje jakaś zupełnie nowa jakość. I przenosząc to na małżeństwo, możemy zauważyć, że małżeństwo zostaje stworzone przez mężczyznę i kobietę i dotknięte też nadprzyrodzonością, która sprawia, że staje się sakramentem. Zgoda małżeńska jest więc konieczna do zawarcia małżeństwa. W Kościele katolickim musi być ona wypowiedziana w sposób wyraźny. Nie może być tak, że małżonkowie nie wypowiadają zgody małżeńskiej, a przyjmujemy, że takie małżeństwo zostaje zawarte. Oczywiście nie od zawsze zawarcie małżeństwa wiązało się z jakąś formalną zgodą wypowiadaną wobec urzędnika czy wobec jakiegoś pretora. I znowu musimy sięgnąć tutaj do prawa rzymskiego, żeby tam znaleźć źródło tego, w jaki sposób dochodziło do zawarcia małżeństwa. Otóż okazuje się, że w starożytnym Rzymie zawarcie małżeństwa było czynnością prywatną i nieformalną. Do dokonania tego aktu nie był wymagany udział przedstawiciela władzy państwowej, ani też reprezentanta kultu religijnego. Prawo rzymskie nie stworzyło więc formy zawarcia małżeństwa. Nadto w prawie rzymskim nie prowadzono rejestru zawartych związków małżeńskich. W rezultacie więc małżeństwo powstawało poprzez zgodne oświadczenie woli jego zawarcia. W języku łacińskim, którego używano, ta wola zawarcia małżeństwa określana była słowem consensus. I również dzisiaj używamy tego określenia, żeby mówić właśnie o tej woli małżeńskiej, o powstaniu małżeństwa. Mówimy o konsensie małżeńskim. Jedna z sentencji starożytnego Rzymu, sentencja prawna wypowiedziana przez Ulpiana, powiada, że małżeństwo powstaje nie przez wspólne pożycie, lecz przez zgodne oświadczenie woli. A więc nie wystarczało, że małżonkowie razem zamieszkiwali, ale musieli wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa. Akt wzajemnej, zgodnej woli był przyczyną sprawczą związku małżeńskiego. Z takich ciekawostek chcę Państwu powiedzieć, że przy zawieraniu małżeństwa dokonywano wielu tradycyjnych, bogatych obrzędów, najpierw w domu przyszłej żony, a następnie w domu jej męża. Najważniejszym było odprowadzenie żony do domu męża w orszaku ślubnym oraz wypowiedzenie przez nią starorzymskiej formuły ubi tu Gaius ibi ego Gaia, gdzie ty Gaiusie, tam i ja Gaia. Te zwyczajowe obrzędy nie miały jednak żadnego prawnego znaczenia, ale tylko walor religijny i moralny. Mogły ewentualnie stanowić dowód początku małżeństwa, ale nie były one konieczne. A zatem, tak jak wspomniałem, nie była konieczna żadna uroczysta formuła, tak jak to jest dzisiaj, bo wiecie Państwo, że dzisiaj we wszystkich właściwie porządkach prawnych konieczne jest wypowiedzenie tej zgody małżeńskiej w sposób uroczysty. To pojawiło się w prawie dlatego, że oczywiście zaczęto regulować kwestie małżeństw, zaczęto je wreszcie rejestrować i dlatego zaczęto wymagać uroczystej zgody małżeńskiej, a ponieważ potrzebni byli świadkowie też tego wydarzenia, gdy trzeba było coś udowodnić, to wówczas zaczęto nadawać temu zawarciu małżeństwa coraz bardziej uroczystą formę. I taką uroczystą formę ma również zgoda małżeńska wypowiadana w kościele. Kodeks prawa kanonicznego bardzo jasno określa, czym ta zgoda jest i kto taką zgodę małżeńską może wyrazić. I powiada, że niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy są pozbawieni wystarczającego używania rozumu, mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych oraz niezdolni do zawarcia małżeństwa, czyli wypowiedzenia tej zgody małżeńskiej są ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. Chciałbym się na chwilę zatrzymać przy tej kwestii. Otóż, proszę Państwa, tak jak wspomniałem na początku, mówiłem, że aby powstało małżeństwo, konieczna jest zgoda. I ta zgoda musi być wypowiedziana, musi zaistnieć, to już wiemy z prawa rzymskiego, jak również nie może być dotknięta żadną wadą. I przytaczając kanon 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mówiąc o niezdolności do małżeństwa, zwróciłem Państwu uwagę na trzy elementy, które sprawiają, że ta zgoda małżeńska jest nieważna, że powoduje niezdolność do zawarcia małżeństwa. Pierwsza kategoria osób, którzy są niezdolni do zawarcia małżeństwa, to ci, którzy są pozbawieni wystarczającego używania rozumu. Tutaj chodzi o każdą chorobę psychiczną, o każdą sytuację, w której człowiek z powodu różnego rodzaju defektów umysłu nie jest w stanie wyrazić zgody małżeńskiej. Mamy tu oczywiście na myśli osoby upośledzone, mamy na myśli osoby, które są chore na przykład na schizofrenię. Oczywiście należy określić stopień tej niezdolności i na ile ma ona wpływ na tą zgodę małżeńską, jednak generalnie choroba psychiczna uniemożliwia zawarcie małżeństwa. Proszę pamiętać, ja o tym mówiłem, że małżonkowie są zaproszeni do tego, aby zrodzić i wychować potomstwo oraz by okazywać sobie wzajemnie pewne dobro. Pojawia się pytanie, czy osoba, która nie posiada wystarczającego używania rozumu, jest w stanie w sposób ważny wyrazić zgodę małżeńską. Kiedy spojrzymy na prawo cywilne, mamy tam pewne rozróżnienia osób, które mają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej. Jeśli chodzi o sakrament małżeństwa i w ogóle o małżeństwo, tej zdolności do czynności prawnych pozbawione są osoby nieposiadające wystarczającego używania rozumu, a więc chore psychicznie. Drugi element takiej niezdolności to poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych. To są takie osoby, które nie zdają sobie sprawy, co ich w małżeństwie czeka. Tak by można to najprościej powiedzieć. Ktoś w sensie intelektualnym nie jest w stanie rozeznać, czym małżeństwo jest, jakie są jego cele i jakie są jego przymioty. O tym jeszcze będziemy mówić. I wreszcie trzeci kazus. Niezdolni do małżeństwa są ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. Proszę Państwa, ten kanon, ten punkt właściwie kanonu 1095 mówi o niezdolności z przyczyn natury psychicznej. Nie określa więc osoby, że jest chora psychicznie, ale że na przykład jest niedojrzała, że jest nieodpowiedzialna. Chodzi tutaj o wszystkie defekty psychiczne ze strony woli, które mogą mieć decydujący wpływ na zawieranie małżeństwa. Jeszcze raz powtarzam, te przyczyny natury psychicznej nie muszą oznaczać choroby psychicznej. Czasem ludzie, którzy zwracają się o stwierdzenie nieważności małżeństwa, kiedy dowiadują się, że z tego właśnie tytułu jest prowadzony proces o nieważność małżeństwa, czują się dotknięte. One mówią, że nie są chore psychicznie, że wszystko jest w porządku. No ale właśnie, co może powodować taką niezdolność? No na przykład alkohol. Alkoholizm chroniczny może powodować taką niezdolność zażywanie narkotyków, taką niezdolność może powodować hazard, czy też inne różnego rodzaju defekty mające swoje źródło w psychice człowieka, powodujące, że ta zgoda małżeńska nie będzie właściwie wypowiedziana i powzięta. Bo proszę pamiętać, że oprócz wypowiedzenia zgody małżeńskiej liczy się także jej powzięcie, że małżonkowie chcą zawrzeć małżeństwo. Do zaistnienia zgody małżeńskiej konieczne jest to, aby strony wiedziały przynajmniej, że małżeństwo jest trwałym związkiem między mężczyzną i kobietą skierowanym do zrodzenia potomstwa przez jakieś seksualne współdziałanie. No tutaj kanon 1065 w paragrafie pierwszym mówi o tym minimum wiedzy na temat małżeństwa, czyli że jest to trwały związek między mężczyzną a kobietą, który przez jakieś seksualne współdziałanie ma prowadzić do zrodzenia potomstwa. To wystarcza, by taka zgoda zaistniała. Więc jest to pewne minimum, które tutaj kodeks podaje. Jednak od razu mówi o pewnym domniemaniu, że przy osiągnięciu dojrzałości nie domniemywa się takiej ignorancji. Czyli jeśli ktoś osiąga dojrzałość, to prawodawca powiada, że taką wiedzę posiada. Można domniemywać, że taką wiedzę posiada. A więc nie domniemuje się ignorancji, czyli niewiedzy. Proszę Państwa, zgoda małżeńska może być dotknięta także innymi wadami. Ja tutaj wymieniłem kilka tych pierwszych, najważniejszych. Jeszcze do tego tematu wrócimy. Jednak chciałbym już Państwa uczulić właśnie na ten początek małżeństwa, na to wypowiedzenie zgody małżeńskiej. Ono zaczyna się wtedy, kiedy mężczyzna i kobieta wypowiedzą tak: chcę zawrzeć małżeństwo. Prawo cywilne nazywa to oświadczeniem woli. Również prawo kanoniczne w ten sposób określa początek małżeństwa. A więc widzimy, że małżeństwo nie powstaje od tak sobie. Zobaczcie Państwo, już nawet starożytni Rzymianie powiadali, że nie powstanie ono przez fakt wspólnego zamieszkania. Mężczyzna i kobieta muszą w sposób wyraźny wypowiedzieć wolę zawarcia małżeństwa, oświadczyć, że chcą być małżonkami. Wtedy oczywiście to małżeństwo zaistnieje i będzie uznane przez prawo. Bardzo serdecznie Państwu dziś dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego.
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O małżeństwie w prawie kanonicznym. Mówi oficjał sądu biskupiego ksiądz Bogumił Kępa.